Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o popularnym leku, jakim jest kwas acetylosalicylowy, czyli popularna aspiryna albo polopiryna. Inne nazwy preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy to aspiryn active, polokart, bespiryn, acesan, kalcipiryna, jak też alkaprim, antygrypin, asaltek, salapiryn, usparyn, kardiopiryn, asprokol, etopiryna, tabletki przeciw grypie i inne preparaty, w których kwas acetylosalicylowy występuje jako sam albo jest jednym ze składników. Historia odkrycia kwasu acetylosalicylowego sięga czasów starożytnych, w tym Hipokratesa, kiedy używano salicyliny, glikozydu zawartego w korze wierzby białej, znanych jako środki przeciwgorączkowe, także opisywane w papirusach egipskich. Przeciwgorączkowe działanie wyciągu z białej wierzby, znane od najdawniejszych czasów, znalazło potwierdzenie we współczesnej medycynie naukowej, jakie corocznie skutkują tysiącami naukowych publikacji, zarówno o starych, jak i nowych możliwościach zastosowania aspiryny i powikłania w postosowaniu tego najbardziej popularnego leku, jak i lekooporności na kwas acetylosalicylowy. Nowożytne doniesienia o wyciągach z wierzby białej pochodzą z 1763 roku, w których omówiono przeciwgorączkowe działanie wyciągu zawierającego salicylany. Opracowano także metody otrzymywania czystego i trwałego kwasu acetylosalicylowego przez acetylację kwasu salicylowego. Chemiczna synteza kwasu acetylosalicylowego została wykonana przez włoskiego chemika Rafaela Pira, pracującego na Sorbonie. W 1899 roku po raz pierwszy zastosowano kwas acetylosalicylowy jako preparat przeciwbólowy przez koncern Bayer, a nazwa aspiryna dla kwasu acetylosalicylowego powstała w marcu 1899 roku od słów acetyl oraz spiric acid. Jednak nadal mechanizm działania aspiryny pozostawał nieznany. Dopiero w 1971 roku John Wan, późniejszy laureat Nagrody Nobla z 1982, odkrył, że aspiryna, w przeciwieństwie do salicylanu sodu, hamuje biosyntezę prostaglandyn, zarówno w ognisku zapalnym, jak i ośrodkowym układzie nerwowym. Doskonałe wyniki stosowania ponad 30 lat kwasu acetylosalicylowego jako środka przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwprzeziębieniowego spowodowały bardzo szeroką popularność leku, jaki był i nadal jest dostępny bez recepty. Jednak współczesne zainteresowanie kwasem acetylosalicylowym jest związane bardziej z szerokim zastosowaniem aspiryny w małych dawkach w profilaktyce kardiologicznej, szczególnie w celu zmniejszenia zagrożenia chorobą niedokrwienną serca i zawałem mięśnia sercowego. Kwas acetylosalicylowy w kardiologii zaczęto stosować w latach 50. XX wieku w nieco większych dawkach niż obecnie, jednak po serii badań w 1985 roku ustalono skuteczniejsze w profilaktyce mniejsze dawki kwasu acetylosalicylowego, czyli dawki od 75 mg do 150. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza agregację, czyli zlepianie się płytek krwi i w ten sposób zapobiega zakrzepom wewnątrz naczyń krwionośnych. Udowodniono, że nawet niewielka dawka kwasu acetylosalicylowego podawana codziennie, taka dawka od 75 mg do 300 mg, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca i śmiertelność okołozawałową pod warunkiem, że będzie podawany, także można podać taką dawkę przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Dlatego kwas acetylosalicylowy znalazł zastosowanie już nie tylko w kardiologii, w profilaktyce zawału i choroby niedokrwiennej, ale także w migotaniu przedsionków, miażdżycy i w innych dziedzinach medycyny, neurologii, szczególnie w profilaktyce udaru mózgu oraz profilaktyce zatorowo-zakrzepowej. Małe dawki kwasu acetylosalicylowego stosowane są z powodzeniem w profilaktyce niedokrwiennych udarów mózgu, także w miażdżycy tętnic obwodowych i chromaniu przystankowym. Biologicznym efektem działania 100 mg kwasu acetylosalicylowego jest wydłużenie czasu krwawienia, zahamowanie zlepiania się płytek krwi przez 10 dni, chociaż utrzymanie stanu antyagregacyjnego, czyli doprowadzenie do tego, że te płytki się w warunkach fizjologii nie zlepiają, wymaga codziennego, systematycznego podawania odpowiedniego preparatu. Badania dowodzą ponadto skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, a także w zapobieganiu nowotworom, szczególnie nowotworom jelita grubego i raka piersi. Przewlekłe stosowanie kwasu acetylosalicylowego, ale także innych niesterydowych leków przeciwzapalnych, o których wielokrotnie wspominałam w swoich programach, ma powodować zmniejszenie zapadalności na raka piersi. Działanie przeciwnowotworowe kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce nowotworowej ma być związane z oddziaływaniem na system nieprawidłowo spreparowanych nukleotydów. Wyjaśnienie mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest związane z badaniami nad prostaglandynami, czyli substancjami będącymi w naszym organizmie podobnymi do hormonów, jakie są wytwarzane, pełniąc funkcje bardzo różne, wpływając na krzepliwość krwi, na temperaturę, odczucia bólowe, powstawanie ze stanów zapalnych, rozszerzenie naczyń, obniżenie ciśnienia, hamowanie właśnie agregacji płytek, ale także na wydzielanie erytropoetyny w nerkach, czyli hormonu wytwarzanego najczęściej na skutek niedokrwienia nerek, jaki pobudza organizm, szpik, do wytwarzania krwinek czerwonych. Prostaglandyny są pochodnymi kwasu arachidynowego, chemicznie zaliczanymi do nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwas acetylosalicylowy, hamując wytwarzanie, syntezę prostaglandyn, zmniejsza wydzielanie także soku żołądkowego pobudzanego przez pokarm. Prostaglandyny ponadto mają wpływ na czynność komórek nerwowych układu adrenergicznego, wpływają na pobudzenie i hamowanie wydzielania adrenaliny. Prostaglandyny prowadzą do wzrostu wrażliwości nerwowych zakończeń czuciowych na bodźce bólowe i przeczulice. Wpływ kwasu acetylosalicylowego na syntezę tychże związków odbywa się przez oddziaływanie na inny jeszcze związek, określany mianem tromboksanu A2, który zwiększa zlepianie płytek. Kwas acetylosalicylowy w artykułach medycznych bardzo często jest opisywany skrótem ASA. Zapobiega wytwarzaniu tromboksanu, hamuje działanie cyklooksygenazy i wielu innych związków. Efekt przeciwzapalny tego kwasu jest związany z zablokowaniem enzymu cyklooksygenazy drugiej, co wpływa na zmniejszenie objawów zapalenia, bólu i gorączki. Jednak jednocześnie dochodzi do zablokowania drugiego enzymu określanego cyklooksygenazą pierwszą, co z kolei, która ma działanie ochronne i zablokowanie tejże cyklooksygenazy pierwszej daje szereg działań niepożądanych i objawy uboczne, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego. W stanach zapalnych, kiedy dochodzi do zwiększonej produkcji prostaglandyn, te one są odpowiedzialne za rozszerzenie naczyń i działają one nie tylko na miejscowo, ale także działają centralnie na mózg, wywołując gorączkę. Preparaty przeciwgorączkowe, które hamują działanie prostaglandyn, wywierają również wpływ przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Za chwilę opowiem o wskazaniach do podawania kwasu acetylosalicylowego. Jak wspomniałam, kwas acetylosalicylowy należy do grupy leków określanych ogólnym mianem niesterydowych leków przeciwzapalnych, chociaż jest jak gdyby osobno omawiany. Te wszystkie preparaty mają działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, większość przeciwzapalne i antyagregacyjne. Kwas acetylosalicylowy, albo jak już mówiłam, popularna aspiryna, działa przeciwgorączkowo przez rozszerzenie naczyń krwionośnych na obwodzie i zwiększenie przepływu krwi, natomiast działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne polega, jak już mówiłam, na hamowaniu biosyntezy pewnych związków określanych mianem prostaglandyn. Obecne wskazania do podawania kwasu acetylosalicylowego obejmują niezbyt silne bóle głowy, bóle zębów, mięśni, nerwobóle, gorączkę, stany przeziębieniowe, grypę czy rzut gorączki reumatycznej. Aspiryna jednak podawana powinna być w odpowiednich dawkach przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, a w innych dawkach antyagregacyjnie. Najlepiej na początku wystąpienia objawów. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza, jak już mówiłam, agregację płytek, czyli zlepianie się płytek na skutek nieodwracalnego zablokowania tegoż enzymu cyklooksygenazy. Nawet niewielka dawka kwasu acetylosalicylowego, podawana od 75 do 300 mg, zmniejsza wyraźnie śmiertelność okołozawałową. Podawanie kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce choroby niedokrwiennej stało się standardem. Podczas przewlekłego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego rzadziej występują ataki niedokrwienne i udary mózgu. Dobre efekty aspiryna daje również w miażdżycy. Warto pamiętać, że przed planowanymi zabiegami operacyjnymi trzeba jednak aspirynę odstawić przez co najmniej tydzień, aby powróciła zdolność do agregacji, co warunkuje prawidłową krzepliwość krwi w czasie operacji. Po zażyciu tabletka polopiryny albo aspiryny czy kwasu acetylosalicylowego pod inną nazwą trafia do żołądka, gdzie ulega rozpadowi i powstaje czynny składnik kwas acetylosalicylowy, jaki przenika przez ścianę żołądka do naczyń włosowatych. Gdy tabletka posiada specjalną otoczkę, może rozkładać się nie w żołądku, ale dopiero w jelitach, co jest w tej chwili wykorzystywane jako ochrona błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Kwas acetylosalicylowy jako słaby kwas w żołądku nie ulega rozpadowi, pozostając niezjonizowany. Następnie lek zostaje przeniesiony do poszczególnych tkanek wraz z krwią i po połączeniu z białkami, albuminami ponad 60% dostaje się do tkanek zmienionych zapalnie, ale także do mózgu oraz do wątroby, gdzie kwas acetylosalicylowy ulega biotransformacji pod wpływem różnych enzymów. Polopiryna czy aspiryna jest następnie przekształcana do kwasu salicylomoczowego oraz do kwasu gentyzynowego, które po połączeniu z kwasem glukuronowym są wydalane przez nerki. Proces tej przemiany albo biotransformacji i wydalania leków nazywany jest eliminacją, która w przypadku polopiryny jest powolna i po 8 godzinach od poprzedniej dawki część pozostaje w organizmie i nakłada się na działanie dawki następnej, o czym trzeba pamiętać i co nazwane jest kumulacją leku. Warto też wiedzieć, że zażywane dawki do 3 gramów dają efekt przeciwbólowy, dopiero większe dawki dają efekt przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. W dawkach jeszcze wyższych dochodzi do hamowania syntezy trombiny, czyli czynnika krzepliwości, zmniejsza się krzepliwość krwi. Jak widać, kwas acetylosalicylowy ma dość szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, jednak nie jest pozbawiony, jak każdy lek, działań ubocznych. Nie mogą stosować aspiryny osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy, chorujące na astmę skrzelową, ze skłonnością do krwawień, albo ludzie zażywający leki przeciwkrzepliwe, cierpiące na przewlekłe choroby nerek, osoby cierpiące na stany zapalne przewodu pokarmowego albo na chorobę wrzodową i dzieci do 12 roku życia, którym nie podaje się w ogóle aspiryny z powodu niebezpieczeństwa wystąpienia zespołu Reya, czyli ostrej encefalopatii z naciekiem tłuszczowym w wątrobie. Podobnie kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, chorych na cukrzycę, na lekach doustnych i chorych na skazy krwotoczne. Ponadto obserwowana jest zarówno nadwrażliwość, jak i oporność na aspirynę, czyli zmniejszona wrażliwość płytek na kwas acetylosalicylowy, jaki ma podłoże wieloczynnikowe. Oporność na aspirynę polega na braku oczekiwanych skutków po podaniu tego preparatu. U podstawy oporności na aspirynę może leżeć nie tylko stan zapalny, ale inne powody, które są nadal badane, bo lekooporność na ten preparat wzrasta. Obserwacje przewlekłego stanu zapalnego, jaki leży u podłoża miażdżycy, wskazują na możliwość występowania zjawiska oporności na aspirynę u pacjentów z miażdżycą naczyń. Podkreślany jest także związek między hiperlipidemią, czyli zwiększonym poziomem tłuszczu, i zjawiskiem oporności na kwas acetylosalicylowy. Opisywana jest także teoria interakcji lekowych. Szczególnie nie powinno się podawać aspiryny razem z innymi lekami przeciwzapalnymi, szczególnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Zwraca się również uwagę na związek między wiekiem a płcią pacjenta i zjawiskiem oporności na aspirynę. Szczególnie osoby starsze wykazują brak odpowiedzi i wymagają stosowania dawek większych dla jej efektywniejszego działania. Oporność na aspirynę odnotowana była szczególnie u kobiet. Ponadto są przypadki szczególnej wrażliwości, która skutkuje powikłaniami, jakim jest astma aspirynowa. Częstość występowania nadwrażliwości na niesteroidowe leki zapalne, przeciwzapalne jest oceniana na przykład w Polsce na 4%. W wielu przypadkach nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy pozostaje jednak nierozpoznana, a może się objawiać jako astma oskrzelowa, polipy nosa i pokrzywka aspirynowa. Współwystępowanie wymienionych objawów, czyli astmy, polipów w jamie nosowej i pokrzywki, nazywane jest nawet triadą aspirynową. Podejmowane są nadal próby wyjaśnienia mechanizmów powstawania reakcji zwężenia oskrzeli po aspirynie, czyli powstania tzw. reakcji bronchospastycznej. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy ujawnia się szczególnie u ludzi młodych, między 3. a 4. dekadą życia, a początkowo chorzy na przykład skarżą się na zwiększoną ilość wodnistej wydzieliny, zaburzenia drożności nosa, jakie nie ustępują po stosowanych lekach. Wskutek przewlekłego stanu zapalnego może dochodzić do powstawania polipów w jamie nosowej, które dodatkowo upośledzają drożność nosa, także węch, a następnie po kilku miesiącach dołączają się u chorych objawy bronchospastyczne, czyli skurczu oskrzeli po zażyciu aspiryny. Astma rozwija się u niektórych chorych mimo zaprzestania zażywania aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Objawy uboczne pojawiające po zażyciu aspiryny cechuje duży zakres zmienności osobniczej i za chwilę opowiem o objawach niepożądanych albo ubocznych.
Thank you.
Jak wspominałam, kwas acetylosalicylowy może wywołać działania niepożądane, do których należą pieczenie i bóle w nadbrzuszu wynikające z powstawania ubytków błonie śluzowej żołądka, tzw. nadżerek, a nawet owrzodzeń i krwawień, dolegliwości dyspeptyczne i uszkodzenie błony śluzowej żołądka może prowadzić do choroby wrzodowej, krwawienia i perforacji, czyli przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego, a także do małopłytkowości. Zapobiegawczo produkowane są obecnie w związku z tym preparaty aspiryny albo musujące, albo tabletki powlekane, rozpuszczające się dopiero w jelitach, co zmniejsza te objawy dotyczące żołądka i dwunastnicy. Preparaty kwasu acetylosalicylowego powinno się zażywać po jedzeniu, najlepiej ze środkami, które ochraniają błonę śluzową żołądka i hamują wydzielanie kwasu solnego. Szczególnie dotyczy to ludzi, którzy mają problemy z błoną śluzową, nadwrażliwością żołądka i dwunastnicy. Poza objawami ze strony przewodu pokarmowego dochodzi do zatrzymania sodu ze wzrostem ciśnienia krwi i nasilenia objawów niewydolności krążenia. Mogą występować takie objawy jak śródmiąższowe zapalenie nerek, uszkodzenie wątroby i szpiku, wysypki skórne oraz wspomniana już astma oskrzelowa. Inne objawy to hipoprotrombinemia, czyli spadek protrombiny, czynnika krzepnięcia prowadzący do zaburzeń krzepliwości, ale także uszkodzenie nerek w przypadku dawek toksycznych i długotrwałego stosowania, zaburzenia czynności wątroby, reakcje alergiczne, skórne i uogólnione, ale także może dochodzić do zaburzeń słuchu, ostrości wzroku, zawrotów głowy i szumu w uszach. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza niesterydowych przeciwzapalnych, tym bardziej gdy zawierają preparaty kilka składników, może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia i niewydolności nerek. W przedawkowaniu łagodnym występuje niekontrolowane drżenie rąk, może występować biegunka, bóle brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, szum w uszach, nudności, wymioty, zaburzenia słuchowe i wzrokowe, bóle i zawroty głowy, a także dezorientacja. W ciężkich przypadkach przedawkowania pojawia się hiperwentylacja, czyli przyspieszenie oddychania, spłycenie oddechu i trudności z oddychaniem, ale też gorączka, kwasice, ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs, niewydolność oddechowa, ciężka hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi. Do innych jeszcze objawów przedawkowania jest krwiomoc, drgawki, omamy. Dawka śmiertelna aspiryny wynosi 20 albo 30 mg. W przeciwdziałaniu zatruciu lekarze stosują leczenie objawowe, nawadnianie, podawanie dwuwęglanu sodu w razie konieczności. Prowadzona jest także hemodializa albo dializa otrzewnowa. U chorych na astmę skrzelową zażycie kwasu acetylosalicylowego może powodować napady duszności, a u alergików reakcje uczuleniowe. Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać działanie wielu leków, szczególnie obniżających ciśnienie, leków moczopędnych. Może nasilać działanie innych leków, w tym antagonistów witaminy K, leków, które podaje się w chorobie niedokrwiennej, nitratów, doustnych leków przeciwcukrzycowych, digoksyny. Ponadto warto wiedzieć, że równoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi nie tylko nie zwiększa działania, ale nasila działania niepożądane. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza stężenie witaminy C. Dlatego podczas leczenia powinno się podawać aspirynę razem z witaminą C. Zresztą są takie preparaty. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, jak już mówiłam, z alergią, z astmą, u chorych leczonych metotreksatem, u chorych na cukrzycę leczonych środkami doustnymi, u chorych stosujących leki przeciw dnie. Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego przynajmniej 7 dni przed zabiegiem operacyjnym. Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zwiększa wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów z zaburzonymi wydalaniem kwasu moczowego może wywołać napady dny. Aspiryna może również zwiększać stężenie digoksyny w surowicy, dlatego osoby, które biorą ten preparat, powinny uważać. Kofeina na przykład zwiększa szybkość wchłaniania i dostępność biologiczną stężenia kwasu acetylosalicylowego. Tak samo leki zobojętniające sok żołądkowy oraz stosowane w celu alkalizacji moczu mogą zmniejszać stężenie kwasu acetylosalicylowego. Spożywanie alkoholu nasila działanie niepożądane kwasu acetylosalicylowego. W większych dawkach, które stosowane są przy leczeniu przeciwbólowym, kwas acetylosalicylowy może z kolei zwiększać stężenie alkoholu we krwi. Tych powikłań jest dość dużo. Jak każdy lek, również aspiryna ma wiele powikłań. Warto o tym wiedzieć, ale warto wiedzieć także, że jest to lek stosowany w profilaktyce wielu chorób i wymaga kontroli. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o aspirynie albo kwasie acetylosalicylowym. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.